Chwała Bogu. Słyszymy o Kościele, o relacjach, o spotkaniu naszym tutaj. W przypowieści Salomona znane takie słowa: zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Kto z nas tego nie potrzebuje? I tylko On może prostować nasze ścieżki. Chwała Bogu. Niech prostuje nasze ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Spolegaj na Panu. Na wszystkich drogach Jego, a On niech prostuje. Potrzebujemy tego, żeby upodabniać się do Pana. Upodabniać się do Boga. I drodzy, ja nie będę mówił o sobie, chociaż może i do siebie też, na pewno i do nas, ale o Bogu. O Bogu i o Jego dziele, i o Jego Kościele. O tym czasie, w którym żyjemy, żyjemy w trudnych czasach. Żyjemy w bardzo, bardzo dziwnych czasach na świecie i w Kościele. Na świecie, gdzie jest tyle przewrotności i zła, okrucieństwa, i w Kościele, gdzie jest tyle przewrotności, zakłamania. W takich czasach żyjemy. Ale wielbię Boga, wywyższam Boga Wszechmogącego i zadziwiam się, zadziwiony jestem, jak Bóg potrafi w najciemniejszych miejscach, w miejscach, gdzie jest wielkie zło, dalej prowadzić swoje dzieło. Pan Jezus powiedział, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Chociaż czasem w niektórych miejscach wydaje się, że ludzie upadają, zbory upadają, przychodzą herezje, przychodzą różne rzeczy, tak niszczące rozerwania, niszczące relacje, ale Bóg wzbudza sobie dalej następnych, Bóg pobudza dalej i tak się dzieje. Tak się dzieje, że tak jak powiedział Pan Jezus, że Królestwo Boże podobne jest do ziarnka gorczycznego. I co chciał powiedzieć? Że ono będzie rosnąć. Tak jak Daniel to widział, że ten kamień, który tam był taki mały, uderzył w ten posąg, w te królestwa ludzkie, ale on się rozrósł, wypełnił całą. Zasadą Królestwa Bożego jest rozrost. I Królestwo Boże rośnie. Tak jak właśnie mówi, przyrównane jest do tej miary mąki, które niewiasta rozczyniła w trzech miarach. Rośnie. Jest Słowo Boże rośnie. Królestwo Boże rośnie. I bramy piekielnego nie przemogą. I tak będzie do końca. Chwała Bogu. I Bóg w cudowny sposób to robi. Wszędzie i na wszystkich miejscach. I chciałbym, żebyśmy pochylili się nad Słowem Bożym. I tak jak Piotr powiedział: kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. I dlatego pochylmy się nad Słowem Bożym. Chciałbym, żebyśmy ze Starego Testamentu zobaczyli, wspomnę najpierw z drugiej Księgi Królewskiej. Achaz, to jest 16 rozdział. Achaz, król izraelski, król Judy, panował w Jeruzalemie, 16 rozdział, 2 wiersz, lecz nie czynił tego, co prawe w oczach Pana, Boga jego, jak Dawid jego praojciec. Kroczył raczej drogą królów izraelskich, A nawet własnego syna oddał na spalenie, jak to było ohydnym zwyczajem narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Składał też ofiary krwawe, spalał kadzidło na wyżynach, na wzgórzach i pod każdym zielonym drzewem. Achaz niszczył wszystko, niszczył całą służbę Bożą, niszczył wszystko. Nastawiał bałwanów, nastawiał bożków, nawet własnego syna dał na spalenie. Bezbożny król, ale Bóg jaki jest niesamowity Bóg, że wzbudza jego własnego syna, żeby przywrócił służbę Bożą. Wzbudza Hiskiasza, jego syna. Jaki jest Bóg, jak potrafi to zrobić? Tam, gdzie się wydawało, że wszystko jest zrujnowane. Tam, gdzie wydawało się, że nie ma już nic. Tam, gdzie nie było wiary, gdzie było bałwochwalstwo, gdzie było bezbożność, gdzie było okrucieństwo. A Bóg wzbudza jego własnego syna. Jak to Bóg zrobił? A tak Bóg potrafi zrobić i pokazać, że bramy piekielne nie przemogą. Nie przemogą, że jego dzieło będzie trwało. Jego dzieło będzie trwało. Także patrzymy na Boga Wszechmogącego, na Boga, który kieruje całym światem, na Boga, który kieruje wszystkim, na Boga, który kieruje narodami, który kieruje narodem izraelskim, judzkim, który kieruje Kościołem, który kieruje nami. Patrzymy na Boga, który wytycza drogę, ale my krzywimy Jego drogę, często krzywimy Jego drogę. Dlatego, kiedy zaufamy Bogu, kiedy zaufamy Bogu, kiedy nasz rozum, nasz umysł napełnimy prawdą Bożą, zaufamy Bogu, nie na ludzkim rozumie, ale na prawdzie Bożej, na Słowie Bożym. On będzie prostować drogi nasze. Chwała Bogu. Potrzebujemy tego. I Bóg wzbudza Hiskiasza. Bóg wzbudza Hiskiasza. Wzbudza Hiskiasza i zobaczmy, przeczytamy to najpierw może z Księgi Królewskiej, 18 rozdział. Że władzę królewską objął Hiskiasz, syn Achaza królewskiego. Miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a 29 lat panował w Jerozolimie. Matka jego nazywała się Abi, a była córką Zachariasza. Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Wszystko tak, jak czynił Dawid, jego praojciec. On zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. A na Panu, Bogu Izraela, polegał tak, że nie było po nim takiego jak on w gronie królów, wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Takiego Bóg wzbudził sobie sługę. Takiego wzbudził. Tam, gdzie ludzie, jego ojciec i całe jego otoczenie, dworzanie, wszyscy czcili bożki, bałwany, odstępili. A Bóg wzbudza sobie w takim strasznym środowisku, takim strasznym, bezbożnym, wzbudza tego, który ma prawe serce, który kocha Boga i który jest silny i który jest odważny. Do tego czasu jeszcze czcili tego węża, zobaczmy. Do tego czasu jeszcze nikt nie odważył się, żeby to skruszyć, żeby to zniszczyć. Ale Hiskiasz, wspaniały mąż. W drugiej Księdze Kronik czytamy, jak właśnie on, jak tylko wstąpił, to jego pasją stało się służyć Bogu. Jak go wstąpił na tron królewski. Czytamy 29 rozdział drugiej Księgi Kronik, czytamy od trzeciego wiersza. On to w pierwszym roku swojego panowania, w pierwszym miesiącu kazał otworzyć bramy świątyni pańskiej i naprawić je. Widzimy? Zamknięta świątynia. Wszystko zniszczone, a on pierwszy miesiąc jego panowania, dopiero co uroczystości się skończyły, koronacyjne, takie, a on mając 25 lat, zaczynamy wszystko, otwieramy świątynię, naprawiamy. Kazał sprowadzić kapłanów, bo oni się rozproszyli, bo jak świątynia zamknięta, służba, bo kapłanów już nie było, pouciekali gdzieś do swoich miast, do swoich rodzin, żeby gdzieś tam żyć, bo my wiemy, że i kapłani żyli z ofiar, z tego, co Izrael przynosił, z czego mieli tam żyć w Jeruzalemie, jak wszystko pozamykane. Cała służba Boża. Pouciekali gdzieś do swoich rodzin, do swoich domów, po Izraelu, po Judzie się rozproszyli. Kazał ich sprowadzić, bo trzeba służbę Bożą sprawować. Kazał sprowadzić. Zebrawszy ich, mówi, rzekł do nich, słuchajcie mnie, lewici, poświęćcie się teraz i poświęćcie świątynię Pana, Boga waszych ojców i usuńcie nieczystość z miejsca świętego. Sprzeniewierzyli się bowiem nasi ojcowie i czynili to, co złe w oczach Pana naszego Boga. Opuścili Go, odwrócili swoje oblicza od tego mieszkania Pana, a odwrócili się ku Niemu tyłem. Jak strasznie to zrobili, lud Boży, jak wielu to robi, jak wiele i dzisiaj to widzimy. Odwrócili się tyłem, zamknęli także drzwi przedsionka, pogasili lampy, nie składali ofiar z kadzidła ani całopalnych świątyni Boga Izraelskiego. Boże nasz, patrzyłeś na to. Jaki smutek musiał wypełniać Boga, kiedy widział, jak oni to wszystko robili. Jaki smutek. Ale właśnie on mówi i widzicie, i gniew, to też gniew Pana spadł na Judę i na Jeruzalem, więc uczynił z nich przedmiot zgrozy, zdumienia i drwiny, jak na własne oczy widzicie. Oto nasi ojcowie polegli od miecza, a nasi synowie, nasze córki i nasze żony poszły za to do niewoli. Mało? Mało? Taki koniec czeka tych, którzy się sprzeniewierzają Bogu, tych, którzy zostali wybrani przez Boga. Stali się Jego ludem, ale się sprzeniewierzają. Idą do niewoli. Idą i doświadczają wielkich cierpień, wielkich utrapień. Czy upadną na twarze? Boże, ruiną jest moje życie. Ruiną się stało to wszystko. Czy padną na twarze? Panie, co ja zrobiłem? Boże, odwróciłem się tyłem do Ciebie. I jaki mam z tego pożytek? Jaki mam z tego pożytek? I oni to zobaczyli. Zaczęli wołać, zaczęli płakać. Mówi ten młody król, 25 lat, wyobrażamy sobie, to jest młody człowiek, młodzieniec. Widzimy tu młodzieńców. On staje, mówi, zamierzam wtedy zawrzeć przymierze z Panem, Bogiem Izraela, aby odwrócił od nas żar swego gniewu. Noże więc, synowie moi, nie gnuśniejcie, gdyż was wybrał Pan, abyście stali przed Nim, służąc Mu, i byli mu sługami i składali mu ofiary z kadzidła. Stoi ten młody król, zebrał tych kapłanów. Wyobrażamy sobie, stoją kapłani, może w tych szatach jakichś, z brodami, dużo starszych, dużo takich sędziwych, siwych, takich stoją. A ten 25-latek, młodzieniec mówi, synowie moi, nie gnuśniejcie. Jaką miał odwagę ten młody człowiek, ten mój, do takich, można powiedzieć, starszych ludzi, sług Bożych, kapłanów, jak on mógł mówić, jaki żar w nim był, jaka pasja, to było od Boga, to było od Boga, to była łaska Boża w jego życiu. I widzimy, że oni się nie obrazili, że co ten młodzieniec tak nam tutaj mówi. Tylko zebrali i pobratyńców czytamy dalej. Zebrali 15 rozdział, zebrali oni se, i poświęcili się i na rozkaz króla zgodnie ze słowami Pana poszli, aby oczyścić świątynię. I poszli. I kapłani weszli do miejsca, do wnętrza świątyni celem oczyszczenia jej. A tam co? A tam brud. A tam brud. A tam zgnilizna. I oczyszczali ją, czytamy, przez 16 dni. To nie było wielkie miasto, gdzie trzeba... To była świątynia, to był taki duży budynek, a tych wielu tych kapłanów przez 16 dni oczyszczało tam. Przez 8 dni te przedsionki wszystkie, potem dalej, następne. Przez 16 dni taki jeden domek, można powiedzieć, no większy, tak? Oczyścić tyle ludzi, to ile tam tego brudu było? To ile było brudu, ile nieczystości? I to pokazuje To pokazuje, że żeby zacząć przychodzenie do Boga, żeby zacząć do tego, aby serce, aby wnętrze człowieka stało się świątynią Bożą, czystą, trzeba oczyścić. I trzeba oczyścić dokładnie, i trzeba oczyścić dokumentnie. I trzeba się pokajać, czy pokutować, upamiętać. Trzeba się nawrócić. Pokutujcie. Trzeba, żeby chwała Boża wypełniła tę świątynię, ona musi być oczyszczona, musi być czysta. I oni wiele dni. I my czasem oczyszczamy się i wiele dni, może i wiele lat. I Duch Święty przypomina nam różne rzeczy. Przypomina nam i oczyszczamy się. A potem przychodzą jeszcze taka myśl. A jeszcze to myślałem. A jeszcze tam. A jeszcze o tym myślałem. O tamtym. O tej rzeczy. O takiej sprawie. O, to nieczysta przecież myśl była. A to nie taka. Oczyszczamy się. I oczyszczamy. I musimy się oczyszczać. Bo musi być miejsce oczyszczone i nie możemy zostawić. Oni nie mogli zostawić. Oni nie mogli oczyścić w połowie. Oni musieli oczyścić wszystko. I przyszli do króla, mówią, oczyszczona świątynia. Wszystko zostało oczyszczone. Dokładnie. My nasze serca musimy oczyścić dokładnie. Musimy dokładnie z wszelkiej nieprawości, z wszelkiej nieczystości. Nic nie może zostać. Aby świątynia była czysta, żeby chwała Boża wypełniła świątynię, żeby wypełniła nasze wnętrza. Więc widzimy, ten Hiskiasz zaczyna działać. Zaczyna działać, oczyszcza. Oczyszcza i widzimy, postępuje, zachęca kapłanów, jest pełen zapału i oni mu przyszli, powiedzieli, zostało to oczyszczone, przybory zostały zebrane i tak dalej, i tak dalej. Wstał wcześniej rano. Tak mu zależało, żeby... I on już od rana, on już myślał, może już wieczorem myślał, już zaczynam od rana, tam on nie spał długo, bo jego przepełniało, że coś musi zrobić, przepełniało go pragnienie tego działania. Wstaje rano wcześnie, zwołuje wszystkich naczelników miasta, zgromadza kapłanów i składają ofiary. I złożyli ofiary. 7 cielców, 7 baranów, 7 jagniąt, 7 kozów na ofiarę przebłagalną, za królestwo, za świątynię, za Judę. I kazał synom Aaronowym, kapłanom, aby złożyli ofiary całopalne na ołtarzu Pana. I tak zaczęli to robić. Ale czytamy, że właśnie kiedy zaczęli to robić, właśnie kiedy przyprowadzali te ofiary, nie było ich dużo. Bardzo mało było tych ofiar. Nie było dużo. Ale właśnie trzeba to robić. Chociaż było mało, chociaż tymi siłami, tym, co mógł, to robili. Potem widzimy, ustanowił właśnie kapłanów czy lewitów z cymbałami, lutniami, cytrami, żeby chwalili Boga, żeby śpiewali Bogu, żeby wychwalali Boga. Następna rzecz, on cały czas posuwał się, żeby służba Boża była sprawowana. To nie wystarczy, tylko jakby jedna rzecz. Tam cała służba była zaniedbana. Tu się nieraz tak wydaje, że tak wystarczy jedna chwila, że wystarczy może jedno wyznanie grzechów. Może tak wydaje się, że coś jedno się zrobi. Nie, on wiedział, że tu jeszcze to nie jest to, co ma być. Że to są tylko dopiero początki. Więc on robi to dalej. I zgromadzenie właśnie zaczęło oddawać chwałę, zaczęło czcić Boga. I właśnie czytamy, że ta ofiarę znowu składali. Uklękli, oddali pokłon Panu, oni klękali, czytamy. No dzisiaj właśnie już ludzie nie chcą klękać, mało, nie chcą, nawet mówią, kiedyś pamiętam w jednej zborze, kiedy tam do modlitwy uklęknęłem, a jeden brat mi potem mówi, no akurat może syn pastora, mówi do mnie, a słuchaj, a czemu ty klękasz tam? Ja mówię, no jak, no w Biblii jest napisane. A gdzie? No to zobacz choćby tu. No. Dzieje apostolskie odprowadzili Pawła na statek, uklękli na wybrzeżu i modlili się do Boga za niego. Ja mówię, to oni na wybrzeżu uklękli, na piachu czy na kamieniach, na czym tam wybrzeże nie było jakieś w tamtych czasach. I potrafili klęczeć. Dziękuję, wystarczy mi. Jest w Słowie Boże napisane. Już taki syn pastora, który usługiwał Słowem, tak, on się dziwił, że ja uklęknąłem w zborze. Tu czytamy, klękali, oddawali pokłon Bogu, chwalili Boga. I czytamy, że Hiskiasz dalej mówi, przystąpcie, przynieście ofiary rzeźne, przynieście dziękczynne ofiary do świątyni. I przyniosło zgromadzenie rzeźne ofiary, i kto chciał. I liczba całopaleń, 32 wiersz 29 rozdziału, które złożyło zgromadzenie, wynosiła 70 cielców, 100 baranów, 200. Tam wcześniej było 7 cielców poprzednich. Teraz już 70. Ale jak pamiętamy, jak wcześniej składał Salomon, czy Dawid, czy inny, to przecież oni składali to setki tysięcy. Setki tysięcy. A teraz 7 tylko mieli, prawda? Tutaj już, ale już troszkę zaczęli działać, to już 70. Widzimy, że jak idzie służba Boża, to coś się rozwija, coś rośnie. Więc złożyli i te ofiary poświęcone. I czytamy, lecz kapłanów było za mało, 34 wiersz. I nie mogli obejrzeć ze skóry wszystkich zwierząt na ofiarę. Tak niedużo było tych ofiar, jeszcze kapłanów było za mało. Widzimy, jak służba Boża została zniszczona. Że nie było ludzi do tego, żeby służyć Bogu. Nie było. Służba Boża nie była sprawowana. I tu czytamy, że to lewici, tak zachęcał ten król, to lewici się tak tego, że lewici, chociaż to do nich nie należy, ale że oni byli ochotniejsi do poświęcenia się niż kapłani. I oni dopomogli. I przez to, że ci lewici się do tego dołączyli, chociaż to nie była ich praca, ale się to te ofiary, pisze, że i zaczęły być te ofiary. I dużo było. Oni się już tak cieszyli z tego, dużo. I pisze, i w ten sposób wznowiona została służba Boża w świątyni pańskiej. I uradował się Hiskiasz i cały lud tym, co Bóg ludowi zgotował. Rzecz ta bowiem dokonała się znienacka. I widzimy, że my nieraz też tak mamy, że może czujemy się słabi, my przychodzimy do Boga, chcemy tak służyć Bogu i może nawet nie mamy tak jakiejś wielkiej wiary, ale widzimy, Pan odpowiedział i dla nas to jest jakby znienacka. No może nie dowierzałem, że Pan odpowie, nie dowierzałem, że Bóg to zrobi, ale zrobił. Tak, bo Bóg chce zachęcić, chociaż są małe początki, chociaż są małe rzeczy, to On cały czas jest. On chce iść dalej. Jestem z Tobą. Jestem, i daje zachętę i się uradował Hiskiasz i cały lud, bo to się stało znienacka. No, nie spodziewali się, że to się uda. Po prostu czasem czujemy się tacy słabi, może się to, nie mamy siły. Boże, tak chcielibyśmy, żeby zbór, żeby to działanie Boże, żeby to uświęcenie, żeby jakoś, ale kiedy my robimy, ile mamy sił, tymi naszymi może małymi, skromnymi siłami, a Bóg odpowiada, mówi, chwała Ci Boże. Nie spodziewaliśmy się aż takiej łaski Twojej. Taki jesteś dobry, taki łaskawy. I widzimy, zaprasza Hiskiasz lud na Paschę. Czytamy, potem posłał Hiskiasz do całego Izraela posłów, a do Efraimitów napisał listy, aby przyszli do świątyni pańskiej w Jerozolimie celem odprawienia Paschy dla Pana Boga Izraela. Paschę, żeby Paschę odprawić. O, słuchajcie, Pascha to nie tylko było takie święto religijne. To nie było takie, zejdźmy się na święto, świętujmy, cieszmy się. Pascha to było przykazanie Boże. To była wola Boża. Pascha to naprawdę było wielkie przykazanie Boże. Przeczytam tylko z czwartej księgi Mojżeszowej z 9 rozdziału. przyszli mężowie i mówili, że nie mogą spożyć paschy, bo tam zetknęli się z jakimś umarłym, albo ktoś był w podróży, no i co będzie z nimi, że oni nie mogą tej paschy obchodzić. I Mojżesz wtedy rzekł do nich: zaczekajcie, aż posłucham, co Pan wam rozkaże. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: powiedz synom izraelskim tak, każdy wśród was lub z waszych potomków, prawda? Czyli to ludzi żyjących w czasach Hiskiasza obowiązywało, tak? Każdy z was lub waszych potomków, który stanie się nieczysty przez zetknięcie ze zwłokami albo będzie w dalekiej podróży, powinien jednak obchodzić Paschę dla Pana. Będą ją obchodzić w drugim miesiącu, 14 dnia pod wieczór, będą ją spożywać z prześniekami i gorzkimi ziołami, nie zostawiąc z niej nic do rana ani i tak dalej. Bo Pascha miała być obchodzona w pierwszym miesiącu. Ale dla tych, którzy nie mogli w pierwszym miesiącu obchodzić, oni muszą w drugim. A w 13 wierszu mówi: lecz kto był czysty i nie był w podróży, a zaniecha Paschy, zostanie wytracony ze swego ludu, gdyż nie złożył Panu daru ofiarnego w oznaczonym czasie. Człowiek ten poniesie karę za swój grzech. Widzimy? To nie było tak sobie, kto chce Paschę, kto nie chce. Kto nie będzie obchodził Paschy, będzie wytracony z ludu. Takie Pan dał rozkazanie. I widzimy teraz, do jakiej bezbożności dochodzi Izrael, że Pascha przez wiele lat w ogóle nie jest obchodzona. Jaki gniew Boży rozgorzał na Izraela, na Judę. Co oni zrobili przez wiele lat? I teraz Hiskiasz nabiera siły, otwiera świątynię pańską, poświęca i zaprasza wszystkich na Paschę. Dobra rzecz, wielkie rzeczy. On chce czynić to, co jest wolą Bożą, żeby to, co jest drogą Bożą. My wiemy, Pascha dla nas to jest spożywanie baranka. Naszym barankiem na naszą Wielkanoc został złożony kto? Chrystus. Chrystus. I jeśli nie będziemy żyć Chrystusem, spożywać Chrystusa, jeśli nie będziecie spożywać mnie, nie będziecie mieć żywota w sobie. Nie będziecie. Będziecie, można powiedzieć innymi słowy, tak, tamtymi słowami, wytraceni spośród ludu. Nie będziecie mieli życia w sobie. To jest dla nas być albo nie być. I on woła tych ludzi: chodźcie. Nie było też łatwo. Były przeszkody. Zawsze jak jest służba Boża, to są przeszkody. Zawsze są przeszkody. On woła, a Efraimici się wyśmiewają, a tamci się wyśmiewają, drwią z tamtych, z tych posłańców i tak dalej. Też trzeba wszystko znieść. Nie jest lekko, żeby służbę Bożą prowadzić, żeby prowadzić Kościół Boży. Ludzie będą szydzić, ludzie się będą sprzeciwiać. Nie jest lekko. Ale ten młody król, on właśnie z zapałem z tym, i będziemy to robić. Będziemy to robić. Ale co, kiedy oni się zebrali, jak za mało było kapłanów, kiedy ledwo tylko troszkę tego ludu z Jerozolimy samej się zebrało, było mało, żeby te ofiary wszystkie, te wszystkie poświęcone ofiary, żeby zabić, obejrzeć ze skóry, przygotować to i tak dalej, tak, za mało było. To co dopiero, jak się zejdą ludzie z wszystkich miast, prawda, z Judy, a jeszcze z Izraela zapraszał, to znowu za mało tych ludzi, za mało kapłanów, za mało tych, którzy służą, za mało. I on woła, i on zaprasza. I Bóg to robi, i Bóg to robi, i ludzie się poświęcają, i ludzie się poświęcają. I lewici dokonywali uboju baranków paschalnych. Za tych wszystkich, którzy nie byli czyści, z tych kapłanów, by je poświęcić Panu. I tak dalej. I Bóg to robi. I cały czas to posuwa się do przodu. I ta Pascha jest uczyniona. I oni się poświęcili. I w pewnym momencie radość zaczęła ich wypełniać. To zrobimy to 7 dni. Bo to jest niesamowite. Takiej Paschy nie było. To będziemy przez 7 dni obchodzić. I to wszystko tak. I czytamy właśnie w wierszu kiedy to wszystko to zostało zrobione. Czytamy wiersz 26, 27, 30 rozdziału. Była tedy wielka radość w Jerozolimie, gdyż od czasów Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego, nie było czegoś podobnego w Jerozolimie. Wreszcie wystąpili kapłani i lewici, błogosławiąc lud, a głos ich został wysłuchany i ich modlitwa dotarła do świętego jego mieszkania w niebie. Widzimy, jaką drogę musieli przejść. Widzimy, ile musiał zdziałać ten król, żeby doszło do tego punktu, gdzie kapłani tak błogosławią lud, że odwracany jest gniew Boży od nich. Odwracany jest gniew Boży, że przychodzi łaska Boża, że jest wysłuchana modlitwa w niebie od Boga. Ile musieli zrobić? Ile musieli się poświęcić? Krok po kroku, zaczynając od otworzenia bram świątyni. No, byśmy porównali od naszego serca, od oczyszczenia, od tego wszystkiego. Widzimy, ile musieli zrobić i doszli do tego miejsca i modlitwa została wysłuchana. Cudowne dzieło Boże, cudowne dzieło Boże. Achaz i inni królowie pozamykali te miejsca, mówili tam, inni mówią, zburzmy miejsca kultu Bożego. Poburzyli to wszystko, a świątynki postawiali. Przyszedł Hiskiasz i on wiedział, że to nie wystarczy zburzyć jednych świątynek i tam jako tako, że to musi dojść do tego miejsca, żeby ci Boży ludzie mogli tak zawołać do Boga, żeby modlitwa była wysłuchana. Bo przecież o to chodzi. Nie chodzi tylko o to, żeby jako tako służbę robić. Żeby tutaj, no mamy troszkę świątynię, ale tu jeszcze świątynki, a tu to. To nie chodzi o to. Chodzi, żeby wysłuchana była modlitwa, żeby Bóg błogosławił. Żeby każdy odczuł, że jest pobłogosławiony przez Boga. Żeby każdy odczuł, że jest łaska Boża. I my, kiedy jesteśmy na tym miejscu, słuchamy Słowa Bożego i modlimy się, to tak, żeby każdy odczuł, że na tym miejscu spływa łaska Boża. I żeby każdy wyjeżdżający powiedział, o, była łaska Boża, Bóg dotknął mojego serca, ja wychwalam mojego Boga. Może nie jeden tu by powiedział, czy powie, ja pokutowałem ze swoich grzechów. Ja się wreszcie upamiętałem, wreszcie, bo ja przyszedłem, a drugi powie, a Bóg odpowiedział na moją potrzebę, a Bóg dotknął się mojego życia, a Bóg albo przybliżył się i każdy powie, łaska Boża w tym, co każdy z nas potrzebuje. Wysłuchana została modlitwa i Bóg pobłogosławił. I to jest wielkie dzieło Boże. I dalej potem, ale Hiskiasz wiedział, że trzeba dalej, więc zaopatrzenie dla tych kapłanów, żeby oni czasem nie zniechęcili się, nie odeszli i tak dalej. Więc zaopatrzenie, tu już czytamy 31 rozdział, jak on dba o to, żeby ta służba Boża nie była krótkotrwała, nie była jak słomiany ogień, tylko żeby była taka cały czas istniejąca. I widzimy piękne dzieło Boże. Piękne dzieło Boże, piękna odnowa. I życie Hiskiasza pokazuje nam, jak właśnie Bóg odbudowuje, jak przemienia. I kiedy jesteśmy z Bogiem i chodzimy z Bogiem, też są w naszym życiu jeszcze taka inna jakby dziedzina próby. Próby. Na Hiskiasza przyszły próby. Na Hiskiasza przyszli ci wrogowie zewnętrzni. Tam, można powiedzieć, rozprawiał się z tym wewnętrznym. To oczyszczenie świątyni, to oczyszczenie serca, to w tym ludzie, to zebranie do tego, żeby... A są wrogowie zewnętrzni. Sanheryb przychodzi, Asyryjczycy. No, najpierw próbuje jakoś to załatwić. Dał złoto, dał srebro tam ze swoich tam komnat. Dał jakoś, żeby załatwić sprawę pieniędzmi, czy jakimiś... Nie udało się. Bo ten nabrał wszystkich pieniędzy, a i tak z wojska wysłał, żeby zajęli Jerozolimę. I tak. I nie da się załatwić ludzkimi sposobami pewnych rzeczy. Nie pewnych ataków, tylko... I kiedy Hiskiasz zobaczył, że już to tak wielkie wojsko i tamten ten Rabszake krzyczy, mówi, wszystkie narody zostały zdobyte, wszystkie. Myślisz, że ciebie zachowa? A gdzie tamci bogowie, a to? Hiskiasz przyparty mówi, idzie do świątyni, tej, którą poświęcił. I on wiedział, że poświęcił. On mógł wejść, a jakby była zamknięta, to gdzie by poszedł? Jakby było pełno w niej nieczystości, to gdzie by poszedł? Ale poszedł do świątyni i stanął przed Bogiem. I co, Bóg go słyszał tam? Bóg go słyszał, bo była poświęcona, bo była czysta, to Bóg słyszał. I on wtedy stanął, Boże, popatrz, popatrz, Panie. A Bóg posyła Izajasza i tak, i tak. I my wiemy, anioł wyszedł, nie chcę o tym dużo mówić, to jest piękne, piękne, ale mam jeszcze więcej do powiedzenia, więc tutaj tak skracam wiele rzeczy. I próba taka zewnętrzna, przeszedł zwycięsko, o, jak można chwalić Boga, rzeczy takie niemożliwe w życiu. I my wiele takich rzeczy mamy, że jesteśmy nieraz przyparci tak do muru i po prostu no, na ludzki rozum nie ma wyjścia, nie ma wyjścia. Modlimy się do Boga, Panie, moje serce, nie ma w nim grzechu, nie ma w nim nieprawości, nie ma w nim, bo ja Ci wszystko wyznałem, bo ja wszystko czyściłem, Panie, pomóż mi. I Pan odpowiada i jesteśmy zadziwieni. Panie, jak Ty to zrobiłeś? Niesamowite, bo Bóg jest Bogiem. Bóg jest wszechmogącym Bogiem. I my chwalimy naszego Boga, że On wszystkim kieruje. On może wszystkie okoliczności pozmieniać w taki sposób, że no, my tego nie wymyślimy. Nie ma szans. A Bóg jest Bogiem. I to zrobił właśnie w życiu Hiskiasza. I to są tacy wrogowie zewnętrzni. Są też i potem dalej i próby. I dalej próby. I Hiskiasz miał próbę taką bardzo poważną. Bardzo poważną. Bardzo poważne doświadczenie. Zachorował. Zachorował. I o tym chciałbym troszkę powiedzieć. Zachorował. Ciężka sprawa z tą chorobą. Ciężkie doświadczenie. I przychodzi prorok Izajasz, mówi, że Pan mówi, umrzesz. Masz, daj Ci jeszcze czas, uporządkuj swój dom. Jeszcze to też miłe, to też cenne, że człowiek może domem się, że nie nagle, tylko uporządkuj swój dom. I on w tym czasie na to, co Bóg mówi, na to, co jest wolą Bożą, w tym czasie on mówi nie. On nie chce. Ja nie chcę. Panie, ja nie chcę. Czytamy o tym, tutaj przeczytamy no, z Księgi Królewskiej. 20 rozdział. Drugiej Księgi Królewskiej, 20 rozdział. Drugi wiersz. Wtedy Hiskiasz obrócił się swoją twarzą do ściany i modlił się do Pana tymi słowy. Ach, Panie, wspomnij proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. W Księdze Izajasza jeszcze czytamy, jak on się żali. Panie, w połowie dni mnie zabierasz. Panie, przecież proch nie może Cię uwielbiać. Panie, i tak skamble. Ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę. Panie, dlaczego? Ja Ci służyłem. Panie, ja nie chcę. Ja nie chcę. Ja nie chcę. I widzimy właśnie, widzimy, nie chcę. Dla nas jest to wielka lekcja. Wielka lekcja. Niesamowita lekcja i niech będzie wielką lekcją dla nas, że Bóg ma swój plan dla człowieka, ma swoją wolę dla człowieka i żebyśmy zobaczyli i zrozumieli, że Jego wola jest dobra, choćby się wydawała po prostu choroba, śmierć, ale że wola Jego jest dobra, żebyśmy się zgodzili z wolą Bożą. Zobaczmy, Hiskiasz tak kochał Boga. Tak kochał Boga, tak z pasją i przemagał różne okoliczności i ta służba Boża, tak i cały Izrael pociągnął do tego, że służyli Bogu, odnowienie świątyni. To była jego, można powiedzieć, taka pasja, tym się zajmował, o tym myślał, prawda? Ale przez to, że nie posłuchał Boga, że się sprzeciwił, że nie chciał się zgodzić z jego wolą, co się stało? Co się stało? Kiedy Bóg mu przydał 15 lat, chcesz, to masz. Dobrze, tak, przydał mu 15 lat. Zobaczmy, co się stało. Urodził się mu syn Manases. 3 lata po tym. Urodził się mu syn Manases. I ten syn Manases to był jeden z najgorszych królów. Jednym z najgorszych. To, co ojciec zrobił, co cenił i kochał, to ten Manases wszystko zniszczył. Wszystko i własnego syna dał na spalenie. To samo, co Achaz, jego dziadek. I wszystko poburzył i świątyni postawił, a Asztarty postawił bałwany. Co to za przyjemność, że ty budujesz całe życie, a twoje własne dziecko weźmie ci to wszystko w gnój rzuci. W gnój rzuci. Co to za przyjemność? Co to za łaska Boża? Czy to tak kochamy tę służbę Bożą i by nam to było obojętne? Nawet się chyba Hiskiasz nie spodziewał, co Manases zrobi po nim. Chyba nawet, może jakby wiedział, co Manases, może by tak nie zrobił, ale nie zgodził się z wolą Bożą. Czytamy, że Manases miał 12 lat, jak objął władzę królewską. Hiskiaszowi Bóg przedłużył życie o lat 15. Prawda, jakby go zabrał, Manasesa by nie było. Nie byłoby go. 3 lata wcześniej by go zabrał, nie byłoby. Może inny lepszy syn byłby i byłby lepszy. Ja wierzę, że byłby lepszy syn inny niż Manases. Bo też jest napisane, że Hiskiasz, to Słowo Boże mówi, że on nie odwdzięczył się Bogu za te wszystkie łaski, które Bóg mu okazywał. Jego serce wzbiło się w pychę. Nie odwdzięczył się, dlatego Bóg zesłał na niego karę. I to Manases, i to wszystko dalej, to była kara. Czytamy o tym. Druga Księga Kronik, 25-26 wiersz. Jednak Hiskiasz nie odwdzięczył mu się za wyświadczone dobrodziejstwa, gdyż jego serce wzbiło się w pychę, to też gniew Boży spadł na niego, na Judę i na Jerozolimę. Na niego, czyli w postaci Manasesa, tak? Na jego rodzinę, na Judę i na Jerozolimę. Wtedy Hiskiasz, dalej czytamy, ukorzył się za pychę swojego serca, on sam oraz mieszkańcy Jerozolimu, tak iż za dni Hiskiasza nie spadł na nich gniew Pana, ale on już był ten gniew Pana, tylko za dni Hiskiasza nie spadł, za dni Manasesa spadł. To była kara. To był gniew Boży. To był gniew Boży. I tak można zobaczyć, jak nieprzyjęcie woli Bożej doprowadziło do gniewu Bożego, do gniewu Bożego, do zniszczenia dzieła Bożego, niezgodzenie się z Bogiem. Niezgodzenie się z Bogiem, niepoddanie się Bogu. Bóg patrzył na Hiskiasza i mówi, i tak myślał, ja wiem, że on może ma skłonności do pychy, ale zanim się ta pycha w nim rozwinie, to ja go zabiorę. To ja go zabiorę. Zanim się rozwinie ta pycha, to ja go zabiorę. Ma skłonności. Ja go zabiorę, a to, że zrobił taką piękną służbę Bożą, będzie ze mną. Będzie ze mną, biorę ciebie, chodź do mnie, sługo dobry i wierny. Chodź, biorę, chcę, żebyś był ze mną. Chcę, żebyś był ze mną. Chodź do Pana, chodź do domu Ojca, chodź, chcę cię mieć ze sobą. Nie, Panie, nie, ja nie chcę, ja chcę być tutaj. Chodź do mnie. Nie, ja nie chcę. Chodź, nie chcesz być ze mną? Nie chcesz, to dla kogo to wszystko robiłeś? To dla kogo robiłeś tą służbę świątyni? To kogo wychwalałeś? To kogo czciłeś? Wszechmogącego Boga? Z kim miałeś społeczność? To kogo? Nie chcesz być ze mną? To jest nagroda. To jest przywilej. Nie chcesz być ze mną? I jak czytamy w tej pieśni o duszo moja, trzecia zwrotka, co przyszłe czasy mieszczą w łonie, to wszystko Pan w swym ręku ma. Bezpieczny jesteś w tej ochronie. On z tobą jest każdego dnia, a skoro już w ojczyste progi przeniesie cię do niebios wrót, przezwyciężywszy śmierć i trwogi, uwielbisz wiecznie łaski cud. Przed wzrokiem twoim się roztoczy kraina w barwie rajskich róż i obóz ujrzą twoje oczy, co z miejsca nie wędruje już. Czy to te rzeczy? Chodź do mnie, chodź do mnie. On mówi nie, on mówi nie. I Słowo Boże też pokazuje, dlaczego to się stało. Słowo Boże pokazuje, dlaczego tak się stało. Dlaczego tak się stało? Czytamy tutaj w drugiej księdze Kronik. Czytamy tutaj. Hiskiasz miał bardzo wielkie bogactwo i sławę. Zbudował sobie skarbce na srebro i złoto i drogie kamienie na wonności, na tarcze, na wszelkie kosztowne przybory, także składy na płody rolne, zboże, mosz, oliwę, obory dla wszelkich gatunków bydła, opłotki dla trzód, nabył dla siebie liczne stada, owiec, bydła, gdyż Bóg obdarzył go bardzo wielkim majątkiem. I on też kazał właśnie zbudować, skierować wody Gichonu, prawda, doprowadzić wodę do miasta Dawida. W każdym przedsięwzięciu wiodło się Hiskiaszowi. Tak, i czytamy tutaj, że kiedy przyszli posłowie z Babilonu, złożyć takie życzenia właśnie, że wyzdrowiał, to czytamy, że coś się stało. Bóg pokazał, co jest w jego sercu. Czytamy, że Bóg zdał go na jego własne siły, wystawiając go na próbę, aby poznać wszystkie jego zamysły. Biblia Tysiąclecia jest tak dobitnie jeszcze w tym miejscu przetłumaczone, napisane: Bóg opuścił go, wystawiając go wtedy, na próbę, aby ujawniły się w pełni zamysły jego serca. Tak, aby ujawniły się w pełni zamysły jego serca. Drodzy bracia i siostry, my czasem nie wiemy, jacy jesteśmy. My czasem nie wiemy, jacy jesteśmy. I próby pokazują, jacy jesteśmy. Próby pokazują. Bóg przez próby pokazuje, jakie jest nasze serce. Jakie jest nasze serce. Bóg pokazał to przez Hiskiasza. Czy miłujesz mnie? Czy miłujesz mnie? Czy chcesz mnie? Bóg pokazał. Co było w jego sercu? Co pokazał tym posłom z Babilonu? Co było w jego sercu? Co pokazał? Nie, skarbce otworzył. Skarby. Co pokazał? Przyszedł do niego prorok. Co pokazałeś? To skarby tego. Niczego nie było, co by mi nie pokazał w tych skarbcach. To co znaczy? To było w jego sercu. Tym się cieszył. O tym myślał. Tego pragnął. Złoto, skarby, bogactwo. To było w jego sercu. A jakby Bóg był w jego sercu? A jakby było tak, że przychodzą posłowie babilońscy i mu składają, a w jego sercu jest coś innego. On mówi, dobrze, to właśnie Bóg to zrobił, że ja jestem zdrowy. Dobrze, to chodźcie, ja pokażę wam Boga. To chodźcie, pomódlmy się do tego Boga, który jest wszechmogący, który mnie uzdrowił. Chodźcie do świątyni, chodźcie, skłońmy kolana razem. Chodźmy, pomódlmy się. O, co było w jego sercu? Czy zaprowadził ich na kolana, czy zaprowadził ich... Nieraz do wierzących się przyjeżdża, przychodzi i oni pokazują tam, o tu mam tak, no fajnie tu urządziłeś, o to zobacz, jeszcze mam tam tak. No dobra, no to idziemy tam, patrzymy jak tam ma. A są inni wierzący, do których się przyjdzie i powiedzą, o fajnie, że przyjeżdża. To chodź, skłonimy kolana, podziękujemy Bogu że za twoją szczęśliwą podróż, że tego uwielbimy Pana, siądźmy, zjedźmy. I od razu jesteśmy, są i tacy. Co jest w sercu człowieka? Próby wychodzą, pokazują. Pokazało to jego życie. Czy on był taki, że chciał być z Bogiem? Czy my dzisiaj chcemy być z Bogiem? Czy my dzisiaj tęsknimy za niebem? Czy dla nas to jest najważniejsze? I czy my chcemy, żeby prostował nasze drogi? Chcemy, żeby nasza służba Boża była taka, żeby być w tej świątyni? Dawid mówi, on by nie chciał wyjść ze świątyni, bo mówi, jeden dzień w przedsionkach twoich jest lepszy niż dzień tysiące. Nie chciałby wyjść ze świątyni, nie chciałby wyjść ze świętego miejsca. On nie mógł wejść, bo nie był kapłanem, ale był w tej świątyni. dla niego było to cudowne, bo on kochał Boga, bo chciał w tej społeczności być. Czy nasze serca tak pragną Boga? Czy może nie? My po prostu, Bóg nam błogosławi, daje nam pracę, mamy, dobrze zarabiamy, to sobie kupimy jeszcze to, to sobie, Bóg nam to daje, tak jak i dał Hiskiaszowi, daje ci bogactwo, daje ci to, ale czy ty mnie kochasz? Nie, mówię, jak się mnoży bogactwo, nie lgnijcie do niego sercem. Czy ty mnie kochasz? No masz pracę, ale czy w tym wszystkim będziesz szukać Boga? To wszystko i tak zostawisz na tej ziemi. To wszystko przeminie. Pamiętamy, co apostoł Paweł napisał do nas w liście do Koryntian, że jeśli ktoś w tym życiu pokłada nadzieję w Chrystusie, jest najbardziej pożałowania godny. Jeśli ktoś w tym życiu, w tych doczesnych sprawach, to jest nasze życie, to mamy w naszym sercu. Jesteśmy najbardziej pożałowania godni. Bo właśnie kiedy my pokładamy naszą nadzieję w Chrystusie, to wtedy dla nas nie trudno i prostować też te rzeczy. I nie trudno też znieść i przeciwności, i burze, i wszystko. Kochamy naszego Pana. Hiskiasz był wspaniałym królem, ale doszedł gdzieś, powiedzmy, jakbyśmy, ja tak nie chcemy, ale tak do połowy, czy gdzieś. Gdzieś doszedł i dalej nie chciał iść. Dalej zatrzymał się, nie chciał iść. Bóg jest dobry i błogosławi człowieka, nawet jeśli wie, że człowiek pójdzie z nim 50%. Bóg jest dobry. Bóg pobłogosławi ciebie, nawet jeśli ty pójdziesz z nim 20%. Pobłogosławi ciebie. Ale jeśli dalej nie chcesz iść, to nie. Bóg se wzbudzi następnego, użyje następnego, bo taki jest Bóg. Jemu Hiskiasz nic nie zrobił, Bogu nic nie zrobił. Bóg se wzbudzał następnych i następnych. Wzbudził potem Jozjasza, prawda, po nim. On był reformatorem. Jak nie ten, to ten, bo taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Nie, ty dojdziesz 50%, nie chcesz iść z Bogiem, ale jeśli chcesz, dopóki chcesz, to Bóg idzie z tobą. I nawet jeśli małe kroczki robisz, to Bóg ci jeszcze siły daje i ty możesz być, nawet tak się nie spodziewałem, znienacka Bóg pobłogosławi. Bo Bóg cię kocha, Bóg nas kocha i dopomaga nam ponad miarę. Łaskę za łaską, chwała Bogu. I czcimy za to naszego Boga. Niech to, drodzy bracia i siostry, niech skierowuje nasze serca do naszego Boga, żebyśmy naprawdę służbę Bożą tak wykonywali. Nie tak po prostu byle jak to, czy ludzie i bezbożności do świątyni i wszystko. Wtedy Bóg nie wysłucha tych modlitw, nie będzie tej łaski. Może troszeczkę, może gdzieś tam jakieś te kropelki spadną. Ale łaski Bożej takiej pełni, jaką On chce, nie może być. Nie może być. Dlatego mamy tą społeczność z Barankiem. Mamy tą społeczność z Bogiem. On pokazuje nam to, co daje dla nas. My nie możemy tego wypaczyć, nie możemy tego skręcić. My musimy przyjąć. Panie, taki jesteś i my tak będziemy żyć dla Ciebie. Całkowicie. Prostuj, moje drogi, prostuj, bo jesteśmy słabymi ludźmi. My potrzebujemy, żebyś nas trzymał mocno, żebyś nas uczył i żebyśmy nie to, co ja chcę, to sam Chrystus powiedział, a co dopiero my? Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz, Panie. Chwała niech będzie za to naszemu Bogu. Amen.